Witajcie w kolejnym odcinku cyklu Kryminalna Małopolska. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Moich podcastów możecie słuchać również na Spotify i Google Podcasts. Linki zostawiam Wam w opisie. Zachęcam Was także do wspierania mojego kanału, dzięki czemu możecie przyczynić się do jego rozwoju. Wystarczy, że wciśniecie przycisk Wspieram, który znajduje się bezpośrednio pod filmem. Możecie wówczas wybrać jeden z trzech poziomów wsparcia. Dzisiaj przychodzę do Was z historią braci bliźniaków z Marcinkowic koło Miechowa. Był 25 października 2005 roku. Jeden z sąsiadów zadzwonił na policję i poinformował, że cały dzień nie widział mieszkających w pobliżu braci, Stanisława i Zdzisława. Mężczyźni mieli spore gospodarstwo i codziennie zajmowali się zwierzętami. Około godziny 19 na miejsce przyjechali dwaj funkcjonariusze z Harsznicy. Dom wyglądał tak, jakby nikogo w nim nie było. Nikt nie odpowiadał na nawoływania. Policjanci weszli na posesję. Nie mogli swobodnie otworzyć frontowych drzwi. Były one zablokowane od środka przez nogę leżącego na ziemi Stanisława. Jego głowa opierała się na pierwszym schodku wejścia prowadzącego na strych. Twarz miał zmasakrowaną. Chwilę później przy drzwiach obory znaleziono ciało drugiego z braci, Zdzisława. Podobnie jak Stanisław, on również leżał na wznak, a głowę miał zwróconą w kierunku wejścia do budynku gospodarczego. Jego twarz była brudna i nosiła ślady pobicia. Dlaczego zginęli bracia i jakie były hipotezy policji w tej sprawie? O tym już za chwilę. Marcinkowice to spokojna, cicha wieś, którą w 2005 roku zamieszkiwało kilkaset osób. Choć wszyscy się tutaj znali, to bracia trzymali się z boku. Rzadko ktoś ich odwiedzał. Mężczyźni mieli po 66 lat. Prowadzili gospodarstwo rolne i hodowali trzodę chlewną. Żyli pracą. Mówiono o nich, że są odludkami. Podobno bracia kłócili się również ze sobą, a sąsiedzi regularnie słyszeli wrzaski dochodzące z ich posesji. Policja ustaliła, że obaj mężczyźni zginęli od licznych ciosów zadanych najprawdopodobniej metalową rurką. Bracia próbowali się bronić, o czym świadczyły ślady na rękach. Na ich ubraniu znaleziono krew i odcisk buta. Śledczy przypuszczali, że pierwszy został zaatakowany Zdzisław. Sprawca zaskoczył go od tyłu w momencie, gdy wieczorem szedł dojść krowy. Pierwszy cios nie był śmiertelny. Mężczyzna się bronił. Kolejny cios w głowę spowodował pęknięcie czaszki. Morderca zostawił zwłoki i nie próbował ich ukryć. Następnie ruszył w kierunku domu. Tam natknął się na wychodzącego Stanisława. Mężczyzna niósł wiklinowy kosz. Otrzymał cios tym samym narzędziem, co jego brat. Stanisław miał ślady po 10 ciosach zadanych w okolicy skroniowo-potylicznej i na potylicy. Obaj bracia doznali też obrażeń kręgosłupa. Na miejscu policja zabezpieczyła ponad 100 śladów, a wśród nich włókna i odciski palców. Mordowanie mogło trwać od kilku do kilkunastu minut. Policja nie znalazła na miejscu zbrodni narzędzia. Sprawca zabrał je ze sobą. Początkowo policja zakładała motyw rabunkowy. Bracia uchodzili za bogatych, choć żyli skromnie. Mieli 10 hektarów pola, maszyny rolnicze i zwierzęta. Otrzymywali też renty. Nie mieli nałogów. Żaden z nich nie założył rodziny. Żyli z pracy w gospodarstwie, które odziedziczyli po rodzicach. Ich ojciec był jednym z najzamożniejszych mieszkańców Marcinkowic. Mimo tego na posesji braci nie było luksusów. Dom był drewniany, zaniedbany, niszczejący, podobnie jak inne zabudowania. Rytm ich życia wyznaczała praca na roli i przy zwierzętach. Pod swoją opieką mieli krowy mleczne, trzodę chlewną i dwa konie. Co sezon przyjmowali ludzi do pracy. Zwykle byli to mieszkańcy z Marcinkowic, czasem z sąsiednich wsi. Wnętrze domu wyglądało na splądrowane. Trudno jednak było ustalić, czy z domu coś zginęło. W środku chodziły kury. Być może bałagan zrobił morderca, ale nie można było wykluczyć, że w domu mężczyzn po odejściu gosposi panował taki brud. Oględziny wykazały, że sprawca przeszukał wyścielone słomą łóżko i kredens. Policjanci odnaleźli słoik z dolarami ukryty pod łóżkiem i zegarki schowane w płaszczu. Do poszukiwań wykorzystano psa, jednak zgubił on trop na polu za domem. Wszystko wskazywało na to, że morderca wiedział o tylnym wejściu na posesję. Musiał więc znać braci i ich zwyczaje. Drugi trop dotyczył zatargów z mieszkańcami wsi. Bracia byli kłótliwi, wdawali się w awantury. Policja dysponowała anonimami, które jasno wskazywały zabójcę. Osobę tą zbadano na wykrywaczu kłamstw i ostatecznie nie postawiono jej zarzutów. W anonimie była informacja, z której wynikało, że morderca chciał okraść braci, ale ci wcześniej wrócili i zaskoczyli go na posesji. Wtedy ich zabił. Mężczyzna 2 lata wcześniej pomagał braciom w drobnych naprawach. Nie został jednak zatrzymany. Kolejny trop zaprowadził policjantów do rodziny bliźniaków. Otóż Stanisław i Zdzisław mieli starszego brata. Okazało się jednak, że od 15 lat przebywał on w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym na Śląsku i w czasie dokonania zbrodni nie wychodził na przepustkę. Kolejną osobę, którą policjanci wykluczyli, a która mogła mieć motyw, była gosposia. Kobieta oskarżała braci o kradzież renty. Przez lata zajmowała się ich domem, a ci ją wyrzucili, o co gosposia miała słuszne pretensje i żal. W tym samym czasie, w którym bracia zostali zamordowani, w okolicy grasowała banda dokonująca włamań. Jednak nie było jasnych powiązań między ich działalnością a morderstwem. W sprawie zatrzymano 2 mężczyzn, którzy po śmierci braci przechwalali się pieniędzmi i mówili o planowanych zakupach. We wsi wszyscy wiedzieli, że są biedni. W sezonie pracowali u braci. Okazało się, że obaj mieli wiarygodne alibi. Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie przygotował portret psychologiczny domniemanego sprawcy. Ustalono z dużym prawdopodobieństwem, że mordercą była jedna osoba. Znała ona dobrze okolice. Wyróżniała ją agresja i brak poczucia winy. Musiała znać swoje ofiary i żywiła do nich negatywne emocje, których przyczyn należy upatrywać w zadawnionym konflikcie. Nie wykluczono przy tym również motywu rabunkowego. Mieszkańcy wsi nie widzieli nikogo podejrzanego. Pies braci nie szczekał, a zawsze to robił, gdy ktoś nieznajomy zbliżał się do posesji. Policja zabezpieczyła szereg śladów, jednak ich badania nie doprowadziły do sprawcy. Tak jak już wspomniałam, mieszkańcy wsi widzieli braci ostatni raz w poniedziałek 24 października 2005 roku. Najpierw, koło południa, pojawili się we wsi. Byli w towarzystwie 3 mężczyzn, którzy na spotkanie przyjechali na rowerach. Nie wiadomo jednak, kim byli. Po godzinie 18 bracia byli widziani, jak spędzali bydło i krzątali się po gospodarstwie. Potem nie było słychać żadnych odgłosów dochodzących z gospodarstwa, poza tymi wydawanymi przez zwierzęta. Wieczorem w oknach ich domu nie paliła się żadna lampa. Nad sprawą pracowało blisko 80 biegłych. Ostatnie czynności wykonywane były we wrześniu 2015 roku. Formalnie śledztwo zostało umorzone, ale policja co jakiś czas wraca do sprawy. Drewniany dom należący do braci trafił w ręce nowych właścicieli. Policja podejrzewa, że w sprawie panuje zmowa milczenia. Być może mieszkańcy boją się zemsty i dlatego niechętnie zeznają. Morderstwu braci poświęcono 2 odcinki magazynu kryminalnego 997 oraz 997 Fajbusiewicz na tropie. Zadziwiające, że ktoś zabił 2 silnych, dorosłych mężczyzn. Nie zostawił przy tym żadnych śladów pozwalających na jego identyfikację. Być może był doskonale przygotowany, a w grę wcale nie wchodził rabunek. Jestem ciekawa Waszej opinii w tej sprawie. Koniecznie dajcie znać w komentarzach. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których m.in. korzystałam. Jeśli znacie tę sprawę i macie jakieś informacje, o których nie wspomniałam, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na Facebooka weekendówmałopolsce.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Kryminalna Małopolska.